bracia i siostry. Może nie wypada z tego miejsca mówić, ale tak sobie pomyślałem, już wcześniej myślałem, a dzisiaj się utwierdziłem w tej myśli, że zazdroszczę Gabrielowi, że udziale mu przypadł taki radosny temat, bo to jest niezwykłe, co nas czeka. Wierzę, że nas czeka, wierzę, że my na to oczekujemy i się na to nastawiamy, że to, co ja teraz będę mówił, nie będzie nas dotyczyło, daj Boże. Bo mi w udziale przypadł kolejny okres wielkiego ucisku. Ja tego wielkiego ucisku doświadczałem w ostatnich tygodniach, kiedy myślałem nad tym tematem, mój mózg eksplodował, bo fragmenty, co jest objawienie Jana od 6 rozdziału do 19, mówi o tych wydarzeniach wielkiego ucisku i chciałbym, żebyśmy teraz naszą uwagę skupili. Dzisiaj mamy wykład, to jest konferencja, więc może będzie więcej suchych, w cudzysłowie, faktów, żebyśmy pewne rzeczy sobie poukładali, które może wiemy, może nie wiemy, może usłyszymy. Moją intencją nie jest nikogo straszyć, ale tak jak w prostocie rozumiem Słowo Boże, jak w ostatnich tygodniach, miesiącach, kiedy się przygotowywaliśmy do tej konferencji, rozumiem to, to chciałbym przekazać. I tutaj na wstępie jeszcze zaznaczam, nie jestem albumionego, jeden jest, nie jestem pewien wszystkiego, że na pewno tak będzie. Już pastor to zaznaczał, że chronologia może się zmienić, bo to Bóg tworzy i nie nasza rzecz wszystko poznać, ale w prostocie i w pokorze, jak rozumiem, chciałbym to przedstawić. Gdybym rozumiał wszystko na pewno, napisałbym książkę, zarobiłbym na to duże pieniądze, bo ludzie chcą wiedzieć. I myślę, że to też jest miłe Bogu. Zresztą Słowo Boże mówi, że błogosławieni ci, którzy rozważają słowa proroctwa, więc mam nadzieję, że macie ze sobą Biblię. Trzymajcie, będziemy trochę czytać. Postarajcie się nadążać za moim rozumowaniem. Możecie jeden palec w objawienie, drugi w Księgę Daniela, do Tesalonicza. Będziemy zaglądać do różnych fragmentów. I chciałbym w tym wykładzie odpowiedzieć na pytania. Kiedy będzie ten ucisk? Co to właściwie oznacza? Ile on potrwa? Po co? Dlaczego w ogóle ten ucisk ma przyjść? Co będzie się działo w tym czasie? Ale też powiemy sobie kilka słów o roli Izraela w tym czasie i powiemy sobie troszkę słów o Antychryście. Niestety też warto by coś wiedzieć, bo duch Antychrysta już działa, a Słowo Boże przekonuje nas, że kiedy zostaniemy pochwyceni, kiedy Kościół zostanie porwany na obłoki, to wtedy dopiero się w pełni objawi tutaj to, co Antychryst planuje i to, co będzie się działo. Jest to zapisane. Gabriel wspomniał o tym, że paruzja, czyli przyjście, od tego okresu często mierzono jakąś nowe dzieje, kalendarz się zmieniało i to się zgadza z tym. My mamy oczywiście takie biblijne patrzenie i nie liczymy kalendarza od tego, kiedy jakiś tam król odwiedził. Czasy się troszkę zmieniły, mamy kalendarz już raczej stały, natomiast faktycznie przyjście Jezusa i porwanie Kościoła, bo my rozróżniamy, ja to widzę w Piśmie Świętym, że Jezus przyjdzie i porwie swój Kościół na obłoki, a o tym przyjściu później, które już nie wiem. I to będzie niespodziewane, ale kiedy już będzie trwał ucisk, to niektórzy będą się już spodziewali, że Chrystus przyjdzie w chwale i o tym będzie mówił brat Adwent po mnie, więc to mu zostawię. Od kiedy przyjdzie czas wielkiego ucisku? Nie będziemy określać dat, bo nie jeden się już w życiu wygłupił i próbował wyliczać i to nie o to chodzi, nic dobrego z tego nie wynika. Natomiast z dużą dozą pewności mogę stwierdzić, że to się rozpocznie w tym momencie, kiedy Kościół zostanie zabrany. I wtedy nastanie naprawdę ciężki czas tutaj na ziemi, w uproszczeniu nazwany okresem wielkiego ucisku. To określenie się pojawia i ono dotyczy się tego, kiedy my w wierze będziemy na obłokach, będziemy w niebie, będziemy z Panem już na zawsze. Będziemy na weselu Baranka, ten 19 rozdział objawienia. Daj Boże, żebyśmy my byli tam i nasza radość będzie wielka. A co będzie się działo tutaj na świecie? Czytamy w Piśmie Świętym, w drugim liście do Tymoteusza, w pierwszym liście do Tymoteusza opis tych czasów, co będzie się działo w dniach ostatecznych, że nastaną trudne czasy. Ludzie będą samolubni, rozkochani w pieniądzu, chępliwi, uniośli, bluźnierczy, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni, niegodziwi, nieczuli, nieprzejednani, skorzy do oszczerstw, niepohamowani, okrutni, gardzący tym, co dobre, zdradzieccy, bezmyślni, nadęci, kochający przyjemności bardziej niż Boga. W pierwszym liście Tymoteusza czytamy, a Bóg wyraźnie mówi, że w czasach ostatecznych niektórzy odstąpią od wiary, a uchwycą się zwodniczych duchów i demonicznych nauk. I chciałoby się powiedzieć, niestety, że my już w jakiejś mierze tego doświadczamy dzisiaj. W tej mierze mówimy, że to już są czasy ostateczne, bo my jesteśmy u okresu łaski, okresu Kościoła. My naprawdę oczekujemy, ja wierzę, że i dzisiaj w nocy, i podczas tego wykładu może zabrzmieć trąba i znikniemy, zostaniemy porwani i żeby tutaj nikogo nie było wtedy. Daj Boże. Chociaż niestety słowo raczej nas przekonuje i chociażby to, co pastor mówił na wstępie, ile osób się spodziewa, jest taka obawa, że część pozostanie. Ale już jakby doświadczamy po części tych czasów ostatecznych, ale wyobraźmy sobie, co się stanie, kiedy Kościół zostanie porwany stąd. Czy nastanie tych strasznych czasów, tych plag, o których mówi, kiedy baranek zacznie otwierać poszczególne pieczęcie, kiedy będą się złe rzeczy działy na świecie. Jak myślicie, czy to przyjdzie czas opamiętania wtedy na świat? Niektórzy myślą, że tak, że jeszcze będzie szansa wtedy. Wtedy to ludzie się dopiero połapią, wezmą przecież, znają Biblię i się opamiętają. Mieliśmy takie preludium, jeszcze właściwie trwa to koronawirus, do którego piją teraz, trwa. I co się stało z naszym społeczeństwem? Czy ludzie się złapali za głowy, kiedy troszkę ich tylko dotknęło i zaczęli myśleć, że czas jednać się z Bogiem, że sądy Boże się rozpoczynają. My widzimy, gdzie ludzie swoją nadzieję, żeby zaraz w kierunku, jak się odizolować, jak się zaszczepić, kiedy będzie szczepionka odpowiednia, żebyśmy byli bezpieczni, to, tamto, siamto. Mało kto, może były jakieś tam pojedyncze przypadki, i tak pewnie będzie, że ktoś się gdzieś tam siedział w domu i się zreflektował nad swoim życiem. Jednostkowo ktoś sobie przypomniał, że kiedyś był w kościele, że czytał Biblię, ale ogólnie świat w ogóle nie poszedł w tym kierunku, żeby dostrzegać w tym, co się zaczęło dziać, ręki Bożej, czy sądu Bożego. I tak też będzie w tym początku wielkiego ucisku. W objawieniu czytamy, że czwarty anioł wylał swoją czaszę na słońce. To sprawiło, że zaczęło ono przypiekać ludzi niczym ogień.
Ludzie natomiast, mimo że trapieni tak wielkim żarem, bluźnili imieniu Boga, który włada tymi klęskami i nie opamiętali się, nie oddali mu chwały. Piąty z kolei anioł wylał swoją czaszę na tron bestii. Sprowadziło to ciemność na jej królestwo. Ludzie z bólu gryźli swe języki, zmagali się z cierpieniem i wrzodami, a jednak z tego powodu bluźnili Bogu nieba, zamiast się opamiętać i zaprzestać swoich czynów. To już jest opis późniejszego, pod koniec tego okresu wielkiego ucisku, ale widzimy, że wcale to nie doprowadzi do tego, że ludzie mając świadomość nawet, że to już Bóg, to będą już tak zaślepieni, będą tak zwiedzeni, że będą bluźnić Bogu, zamiast się opamiętać. Na podstawie tych fragmentów ja widzę to tak, że świat się nie opamięta, ale będzie wręcz przeciwnie. W okresie wielkiego ucisku tutaj na ziemi dojdzie do wzrostu bezbożności i pojawi się coraz więcej zepsucia. I nie powinno nas to dziwić, kiedy zdamy sobie sprawę z powagi sytuacji. Bo co się wydarzy, kiedy Kościół zapieczętowany Duchem Świętym zostanie zabrany z tego świata? Pomyślmy o tym, że Kościół Boży, oblubienica, ci prawdziwie odrodzeni, ci święci, oni spełniają dzisiaj pewną rolę. My wierzę, że spełniamy pewną rolę na świecie. I w tym kontekście zajrzyjmy do drugiego listu do Tesaloniczan i rozważmy te słowa, które tam są zapisane, które mówią o antychryście. Wiecie też, drugi rozdział, szósty werset i dalej. Wiecie też, co go krępuje i sprawia, że zostanie ujawniony dopiero we właściwym czasie. Tajemnica bezprawia już działa, na razie jednak w ukryciu, dopóki nie ustąpi ten, który ją powstrzymuje. A kiedy ustąpi, wówczas ten niegodziwiec zostanie ujawniony. Pan Jezus zabije go tchnieniem swoich ust i zniszczy w czasie, gdy przyjdzie w sposób jawny dla wszystkich. Tu już pod koniec jest mowa o tym powrocie Chrystusa w chwale, ale wcześniej jest mowa, że ustąpi ten, który powstrzymuje. Czyli coś, duch Antychrysta, który już działa w świecie, działa w sposób niejawny, ale kiedy Kościół zostanie pochwycony, kiedy my znajdziemy się na weselu baranka, wtedy tu zacznie się okres wielkiego ucisku. Bardzo zły czas, ponieważ ten, który był powstrzymywany, działał w ukryciu, zacznie działać jawnie, bo nic nie będzie go powstrzymywało. Nadejdzie dzień gniewu baranka. I po co ten czas ucisku? To jest pytanie, które próbowałem odpowiedzieć sobie. Po co ten czas ma przyjść? Bo zazwyczaj coś się dzieje, to z jakiegoś powodu, jeżeli Bóg to planował. I to, co mi przyszło na myśl, to to, że w końcu objawi się Boża sprawiedliwość. Trwa czas łaski i Bóg w swojej łaskawości, w swoim miłosierdziu ostrzega nas, że ten czas się skończy. I wyraźnie Pan Jezus, zapowiadając, mówiąc o czasach ostatecznych, mówił, że muszą wydarzyć się różne rzeczy i nadejdzie ten czas, więc to ten okres wielkiego ucisku, on przyjdzie, bo on musi się wydarzyć, bo tak zostało to zaplanowane przez Pana Boga, bo w ten sposób objawi się Jego sprawiedliwość, wypełni się Pismo, zostanie wylany Jego gniew, ale wydarzy się jeszcze jedna ważna rzecz, jest jeszcze jeden powód, dla którego okres wielkiego ucisku musi przyjść. Kiedy ten pakiet tam był wyświetlany i pastor mówił, co jeszcze się wydarzy potem, że ta chronologia dla nas nie jest aż tak istotna, ale wiemy pewne że wydarzenia, które mają się wydarzyć, to przyjdzie jeszcze czas łaski dla Izraela. I kiedy Kościół tak wierzę, tak to rozumiem, kiedy my będziemy znajdować się na weselu baranka, kiedy na ziemi będzie panował wielki ucisk, kiedy objawi się Antychryst, to przyjdzie czas łaski dla Izraela. Czytamy o tym w niejednym miejscu, że Pan Bóg, chociaż zapowiadał i to się wypełniło nieraz, że rozproszy swój lud, to też obiecywał, że on nigdy o swoim przymierzu nie zapomni. I to jest właściwie, musimy się troszkę cofnąć nawet w czasie, bo ja już urodzony w latach 80. dla mnie nie jest niczym niezwykłym, że państwo Izrael istnieje, że jest na mapie. Ale to wcale nie jest coś takiego oczywistego i nie było oczywiste przez lat i jeszcze więcej. Bo wiemy, że świątynia, co Jezus zapowiadał, została zburzona przez Tytusa, przez Cesarstwo Rzymskie w roku 70. I Izrael znika na, można powiedzieć, tysiące lat z mapy. I to, co się wydarzyło, to, że państwo Izrael istnieje, to jest tak coś niezwykłego i tak coś nierealnego, jak kiedy Noe budował arkę i mówił, że będzie padał deszcz, to nikt mu nie wierzył w to, bo przecież deszczu nie było i traktowali go jak wariata. I ludzie, którzy czytali Pismo Święte, nie byli w stanie zrozumieć i u końca czasów pewne proroctwa dla nas dopiero są jasne, bo my widzimy, jak one się wypełniają na naszych oczach. I chciałbym, żebyśmy zdali sobie sprawę z doniosłości faktu, że Izrael znów istnieje na mapie, bo to jest przygotowanie, bo on musiał się pojawić, bo jeszcze jest ważna rola, jeszcze odegra rolę w dziejach świata, bo Pan Bóg tak to zaplanował i on musiał się pojawić przed pochwyceniem Kościoła i przed tym, co ma dopiero nastąpić. Mówię, dla nas jest to dzisiaj takie już normalne, ale to jest coś, kiedy Luther, kiedy chcieli już go tam zabić i został porwany Harpazo do, i tłumaczył Biblię i wykonał bardzo ważną rolę, bo przetłumaczył na język niemiecki Biblię, Nowy Testament. Kiedy przetłumaczył objawienie Jana, ponoć miał taką myśl, żeby je usunąć z kanonu, bo opowiada o takich nierealnych rzeczach, odklejonych od rzeczywistości, że nikt tego nie zrozumie. Na szczęście tego nie zrobił, bo my już dzisiaj widzimy, że te rzeczy się dzieją. Możemy przeczytać chociażby w 5 Mojżeszowej już. Pan rozproszy cię między wszystkie ludy, od krańca ziemi po kraniec. Będziesz tam służył innym bogom, tobie ani twym ojcom nieznanym, bogom z drewna i z kamienia. Lecz i u tych narodów nie zaznasz wytchnienia. Nie znajdziesz tam miejsca na spoczynek dla stóp. Pan da ci tam trwożne serce, przygasłe spojrzenie i obolałe wnętrze. To się wydarzyło. W Księdze Kapłańskiej czytamy jednak, ale pomimo tego wszystkiego, gdy będą mieszkać w ziemi swoich wrogów, nie odrzucę ich tak dalece i nie obrzydzę ich sobie tak bardzo, aby wytępić ich całkowicie i złamać moje przymierze z nimi, ponieważ ja, Pan, jestem ich Bogiem. Dla ich korzyści wspomnę przymierze z ich przodkami, których na oczach narodów wyprowadziłem z Egiptu po to, by być ich Bogiem. Ja, Pan. I to się wydarzy. Ze względu na przymierze, ze względu na Słowo Boże, Izrael zostanie jeszcze podniesiony. Czas odsunięcia Izraela jest okresem łaski dla Kościoła, łaski dla pogan i my w tym czasie jakby żyjemy, my można powiedzieć, jesteśmy beneficjentami tego, co Izrael niestety w swojej obłudzie zrobił. Ale apostoł Paweł, i to jest bardzo ważny rozdział, zapiszcie sobie, jeżeli macie notatniki, żeby go potem jeszcze na spokojnie w domu przeczytać, list do Rzymian, rozdział 11, bo on właśnie dokładnie o tym mówi. Paweł zadaje pytanie odnośnie Izraela. Czy potknęli się, aby zupełnie upaść? W żadnym razie. Ich upadek przyniósł zbawienie narodom, co z kolei miało pobudzić jego lud do zazdrości. Czy już Izrael jest pobudzony do tej zazdrości? Śmiem wątpić. Ale kiedy dotrze do nich w końcu prawda, kiedy poznają Mesjasza i kiedy będą wiedzieli, że my jesteśmy na obłokach, jesteśmy na weselu baranka, oni to przegapili, to to wzbudzi w nich zazdrość, kiedy będą cierpieli w okresie wielkiego ucisku. Ale to nie jest właśnie, i to jest piękne, że to nie jest koniec historii dla Izraela. Gdy dopełni się całkowicie liczba zbawionych spośród pogan w Kościele, wtedy Izrael będzie zbawiony, bo tak jest napisane. Właśnie w tym 11 rozdziale czytamy dalej. Chcę bowiem, bracia, abyście byli świadomi pewnej tajemnicy i dzięki temu nie mieli zbyt wysokiego mniemania o sobie. To do nas. Otóż niewrażliwość dotknęła części Izraela. Potrwa ona do czasu przyjęcia pełni pogan. Wierzę, że tu chodzi o pochwycenie. W ten sposób będzie zbawiony cały Izrael zgodnie ze słowami. Z Syjonu przyjdzie wybawca i usunie bezbożność Jakuba. Tak je zawrę z nimi przymierze, kiedy zmarzę ich grzechy. I dalej mamy odpowiedź, dlaczego to się stanie. To dlatego, że dary łaski i powołanie ze strony Boga są rzeczą nieodwołalną. To jest coś niesamowitego, coś nierealnego, ale coś, co widzimy na naszych oczach, że wszystko zmierza w tym kierunku, żeby dokładnie słowo co do joty się wypełniło, co zresztą jest nam zapowiedziane, że tak będzie. Nie nam jest to rozstrzygać, co i jak. Boże obietnice dla Izraela są dalej aktualne. I to, co znajduje się też w proroctwach Daniela, to w proroctwie Daniela, to się wypełni. To jest trudny fragment, nie będziemy go teraz, nie martwcie się, całego studiować. Zachęcam was do tego, żebyście zajrzeli. Wiem, że u Adama była grupa domowa z Księgą Daniela. Skończyliście? To możecie Adama się zapytać później, żeby wam wyjaśnił. Tam jest mowa o 70 tygodniach lat. I nie jeden łamał sobie głowę, nie jeden wyliczał różne liczby, co, kiedy i jak. przejdziemy, ominiemy ten cały, całą drogę. Ja wierzę, takie mam rozumienie, że ten ostatni, 70. tydzień będzie trwał w okresie wielkiego ucisku. I właśnie na tej podstawie też myślę, że okres wielkiego ucisku będzie trwał około 7 lat i będzie podzielony na pół. Jak to jest napisane, na czas, na dwa czasy i pół czasu, to w połowie coś jeszcze się wydarzy, zaraz do tego dojdziemy. W Księdze Daniela właśnie czytamy w 9 rozdziale 24 werset: 70 tygodni wyznaczono Twojemu ludowi i Twojemu świętemu miastu dla dopełnienia się nieprawości, dla rozprawienia się z grzechem, dla przebłagania za winę, dla wprowadzenia wiecznej sprawiedliwości, dla potwierdzenia widzenia i proroka i dla namaszczenia miejsca najświętszego. I z tego proroctwa w pierwszym przyjściu Jezusa spełniły się pierwsze trzy punkty. Dopełniła się nieprawość, Jezus rozprawił się z grzechem i doszło do przebłagania za winę. Ale jeszcze zostały te trzy kolejne punkty, które wierzę, że spełnią się przy powtórnym przyjściu Jezusa. Żydzi słusznie na podstawie proroctw, też tych wyliczeń, oczekiwali Mesjasza. Oni byli bardzo skupieni, że Mesjasz przyjdzie właśnie w pierwszej połowie pierwszego wieku, licząc naszym czasem. I oni spodziewali się, tylko mieli troszkę inne rozumienie, bo oni myśleli, że to wszystko się... Wiemy, że oni oczekiwali, kiedy witali Jezusa, że On przyjdzie i da im wyzwolenie i taki dobrobyt i będzie królował i przepędzi Rzymian. Natomiast oni nie rozumieli dwukrotnego przyjścia Mesjasza. W liście do Hebrajczyków w 9 rozdziale, w 28 wersecie czytamy: tak Chrystus, raz złożony w ofierze, aby wziąć na siebie grzechy wielu, drugi raz ukaże się tym, którzy Go wyczekują, nie ze względu na grzech, ale dla ich zbawienia. Izrael powraca na swoje ziemię. To jest dzisiejsza rzeczywistość. Coś zupełnie nierealnego, ileś lat wcześniej, dzisiaj się dzieje i możemy to obserwować. Dzieje się to za sprawą syjonizmu, czyli tęsknoty za ziemią ojców. I to się działo, to jest ruch, który zrodził się w XIX wieku w Europie, kiedy różne ruchy wolnościowe w Europie wtedy się budziły. I również ten ruch powstał, dążenia którego ruchu zmierzały do tego, żeby stworzyć prawne podstawy dla założenia w Palestynie państwa żydowskiego. I pierwszy kongres syjonistyczny miał miejsce w 1897 roku. Wyobraźmy sobie, kiedy to było, co się działo wtedy w Europie. Nie wiem, czy o tym wiedzieliście. Już wtedy Żydzi dążyli do tego, zaczęli się jakby spotykać, stworzyli ten kongres, odbył się w Zurychu, w Bazylei, który właśnie miał umożliwić w przyszłości stworzenie państwa Izrael. I jeden z przywódców tego ruchu po zakończeniu tego kongresu powiedział tak: w Bazylei założyłem państwo żydowskie. Być może za 5, a na pewno za 50 lat każdy to zobaczy. 1897 rok. Powiedział: na pewno za 5 lat, a na pewno za 50 wszyscy zobaczą, że powstało państwo Izrael. My wiemy, co się później wydarzyło. Oni się nie spodziewali, co się działo, co wstrząsnęło Europą, całym światem, jakie wojny i jaka nienawiść względem Izraela i antysemityzm. I właściwie, czy ktoś jeszcze mógł z nich wierzyć, że ten państwo powstanie? A jednak rzeczywiście 14 maja 1948 roku w Tel Awiwie Ben-Gurion ogłosił powstanie państwa Izrael i miało to miejsce 51 lat po tym, jak tamten powiedział, że na pewno za 50 lat wszyscy to zobaczą. To taka ciekawostka, ale to pokazuje coś niezwykłego, co się wydarzyło. Naród tam powraca z tej tęsknoty, ale też będzie powracał właśnie ze względu na antysemityzm, ze względu na nienawiść do Izraela, która w tym świecie jest. I to jest kolejne jakieś coś, co trudno jest logicznie wytłumaczyć, chociaż niektórzy, to jest bardzo logiczne, prawda, że się Izraela nienawidzi, ale to jest podsycane przez ducha Antychrysta, że względem tego narodu jest taka nienawiść, ale to też użyje Pan Bóg do tego, żeby ich zgromadzić w ziemi izraelskiej. I wiele fragmentów Słowa Bożego na to wskazuje. Sam Jezus mówił, że wtedy zaczną was dręczyć, będą was zabijać, wszystkie narody was znienawidzą ze względu na moje imię. W księdze Jeremiasza czytamy, co prawda nadchodzą dni, oświadcza Pan, gdy będzie się już mówić inaczej. Zamiast jak żyje Pan, który wyprowadził synów Izraela z ziemi egipskiej, będą mówić jak żyje Pan, który wyprowadził synów Izraela z ziemi północnej, ze wszystkich ziem, do których ich wygnał, bo sprowadzę ich z powrotem do ich ziemi, do tej, którą dałem ich ojcom. Lecz zanim się to stanie, poślę po wielu rybaków, oświadcza Pan. Ci ich wyłowią. Poślę też po wielu myśliwych. Ci ich wytropią na każdej górze, na każdym pagórku i w każdej skalnej szczelinie. Księga Zachariasza też o tym mówi, to może nie będę czytał, ale księga Amosa mówi ciekawą rzecz. Bo oto na mój rozkaz odsieję dom Izraela wśród narodów, tak jak ziarno przesiewa się w przytaku i żadne nie upadnie na ziemię. Rozważmy to. Bóg zapowiada, że przesieje i Izrael powróci. Bóg obiecał, że Izrael powróci do ziemi ojców i tak na pewno się stanie. Jest mnóstwo fragmentów, które o tym mówi. Nie będę ich czytał. Jeżeli chcecie, to zróbcie sobie zdjęcie tego, jakbyście chcieli potem porozważać w domu te fragmenty, które mówią o powrocie Izraela. Można powiedzieć, że przecież Izrael nieraz wracał, bo nieraz był niewolony i te fragmenty dotyczą tamtego czasu, jak wracali z niewoli babilońskiej czy z innych niewoli. Ale zwróćmy uwagę, że w czasach ostatecznych oni będą wracali z czterech stron świata. I prorocy zapowiadali też, że w przyszłości państwo Izrael, które ono będzie tworem zjednoczonym, a nie podzielonym, jak to miało miejsce po śmierci Salomona. Więc to nam wskazuje na to, że chodzi o czas ostateczny. Kiedy powstawało państwo Izrael w 1948 roku, było zaledwie 650 tysięcy Żydów, a kiedy sprawdzałem informacje na 2018 podane, to jest tam już ponad 9 milionów Żydów. Czyli te proroctwa się wypełniają na naszych oczach, chociaż ludzie jakby tego nie postrzegają i nie rozpatrują tego w ten sposób. Jaka jest dzisiaj sytuacja w Izraelu? Ci, którzy byli, a czytają Biblię, pewnie spodziewali się czego innego, jak się zajedzie do Izraela i patrzymy, mamy zupełnie świeckie państwo. Mają flagę, mają hymn, mają jakieś zwyczaje, mają swoje stroje, jakieś tradycje, ale to jest świeckie państwo. Nie mają świątyni, nie mają kultu, który tak naprawdę widzimy przez cały Stary Testament. On definiuje Izraela. Ale to jest też ciekawe, że Izrael jest gotowy na odbudowanie świątyni. Świątynia, która została zburzona w 70 roku, czyli zaznaczmy przed objawieniem Jana, kiedy Jan miał tą wizję, już nie było świątyni, ona była zburzona i od tamtego czasu na górze Moria nie ma świątyni. Mało tego, na tej górze, na wzgórzu świątynnym w 685 roku niejaki kalif Abd al-Malik wybudował meczet zwany kopułą skały, co jest kolejną niesamowitą rzeczą i obrzydliwością dla Izraela. I na dzień dzisiejszy, na tą chwilę w Izraelu tak jest, że w ich miejscu świętym na wzgórzu stoi meczet. Jest niepokój, jest ciągle kłótnia, jest jakieś tam te tarcze antyrakietowe mają, ciągle mają zamachy, ciągle jest niepokój. A jednocześnie Izrael jest gotowy do tego, żeby odbudować świątynię, ponieważ mają zebrane materiały, są przygotowani, wszystko jakby wystarczy sygnał do tego. Więc jesteśmy w takim punkcie zapalnym, że wystarczy słowo i oni są w stanie ruszyć do tego, tylko musiałby się pojawić ktoś, kto to umożliwi. I teraz patrząc do objawienia, do 11 rozdziału, który się zaczyna słowami: następnie otrzymałem trzcinę, to mówi Jan, podobną do laski i usłyszałem: wstań, zmierz Boży przybytek wraz z ołtarzem oraz tymi, którzy w nim czczą Boga. Pomiń jednak dziedziniec zewnętrzny przybytku, nie mierz go, ponieważ został oddany poganom. Będą oni deptać święte miasto przez 42 miesiące. Te słowa wskazują nam na to, że świątynia zostanie odbudowana. Ja tak rozumiem, że fizycznie zostanie odbudowana w okresie wielkiego ucisku w ziemi Izraela na wzgórzu świątynnym i to będzie coś nadzwyczajnego w dziejach Izraelu po tak długim czasie, kiedy ten długo wyczekiwany Mesjasz Izraela, dobroczyńca narodu, pojawi się w Jerozolimie i zaproponuje, umożliwi to, żeby zapanował tam pokój. I o tym czytamy właśnie w 70. tygodniu w tej przypowieści, w tej proroctwie z księgi Daniela, że umożliwi to, żeby zapanował pokój i żeby wybudować tam świątynię. Izrael nie buduje świątyni, to też warto, żebyśmy o tym wiedzieli, ponieważ oni wierzą, że to może uczynić Mesjasz, więc powstanie świątyni jednocześnie oznacza, że oni uznają kogoś w końcu jako Mesjasza. Co się wszystko nam jakby, mam nadzieję, że wam też, mi się to wszystko łączy i Bogu jestem wdzięczny, że przez te ostatnie tygodnie, kiedy, jak mówiłem, miałem wielki ucisk w głowie, kiedy czytałem te różne rzeczy, że na dzień dzisiejszy dał mi takie rozumienie, że mi te rzeczy się zgadzają i one budują moją wiarę w to, że całe Pismo jest prawdą, więc jeżeli wszystko wskazuje na to, że to może się wydarzyć, coś, co było nierealne, to tak samo z tą nadzieją oczekuję na nierealne dla ludzi, głupie dla ludzi pochwycenie Kościoła. Chciałbym parę słów teraz powiedzieć, ponieważ wierzę, że objawi się tam na początku wielkiego ucisku Antychryst, czyli ten, który zostanie uznany za Mesjasza przez Izraela w tym pierwszym okresie ucisku. Pojawi się pewien arcyczłowiek na świecie, który w tym okresie wielkiego ucisku, dziwnego czasu, zostanie przyjęty i będzie obiecywał pokój, będzie mówił, że nastanie pokój i ludzie pójdą za nim i ludzie go przyjmą. Wyobraźmy sobie chwilę, co w ogóle będzie się działo, kiedy Kościół zostanie pochwycony. Poza tym, że Duch Święty zostanie zabrany, to jest jeszcze jedna rzecz, znikną miliony ludzi z tego świata, wyparują w okamgnieniu, zostaną porwani. Ja myślę, że zapanuje wielki chaos. Myślę, że będzie mnóstwo teorii wtedy. Jeden będzie mądrzejszy od drugiego. My mamy raptem koronawirusa, ile mamy teorii, co w związku z tym i myślę, że tu w zborze byśmy... Patrzę, ile nas jest, to pewnie z 70 teorii byśmy mogli tutaj wypisać na ten temat. Kiedy Kościół zostanie zabrany, to nie jest tak, że ludzie przejrzą nagle świat, że to wszystko było prawdą, tylko zaczną się zastanawiać, jakim cudem 5G sprawiło, że wyparowali akurat wierzący. Takie będą różne teorie. Albo, że kosmici nas porwali, albo, że tamto, albo, że to jest jakiś spisek, my uciekliśmy, że różne rzeczy będą się działy. I w tym czasie pojawi się człowiek, który stanie na czele, żeby zjednoczyć wszystkich. Bo świat w tym chaosie i jednocześnie przy otwieraniu kolejnych pieczęci i złych rzeczy, które będą się działy, klęsk, których nie będziemy teraz wymieniać, jak głód, jak inne rzeczy, trzęsienia ziemi, będą potrzebowali zjednoczenia. I teraz nie chciałbym o tym mówić, bo to nie jest przyjemne. Ja szczerze mam taki wewnętrzny odruch wymiotny, kiedy przygotowywałem się w temacie Antychrysta, bo to jest obrzydliwe to, co będzie się w tym czasie działo. My wiemy, że szatan jest ojcem kłamstwa, imitacji i on będzie próbował swoje królestwo tutaj to diaboliczne budować, w ogóle udając strukturę, naśladując strukturę tego, czego się nauczył, kiedy gdzieś był tym aniołem światłości, bo będzie budował tylko wszystko zupełnie odwrotnie. Ale też w objawieniu znajdujemy antytrójcę. Tak jak mamy Trójcę Świętą, tak znajduje się tutaj antytrójca, antybóg, czyli szatan, ogromny smog, o którym czytamy w objawieniu w 12 rozdziale. Możecie sobie to zanotować dla ułatwienia, potem jak się czyta, bo tam się czyta, to jest mało zrozumiałe. 7 głów, 10 rogów, 7 koron, ale to są różne jakby osoby. Jest antybóg, będzie antysyn, antychryst, bestia z morza tak zwana, o której czytamy w objawieniu w 13 rozdziale. 7 głów, 10 rogów i 10 koron na rogach. I będzie też antyduch, fałszywy prorok, bestia z ziemi, w objawieniu w drugiej części 13 rozdziału o nim czytamy. On będzie miał 2 rogi podobne do rogów baranka i będzie mówił jak smok. Z objawienia dowiadujemy się, że kiedy my, wierzę, będziemy na weselu baranka, dojdzie do bitwy w niebie i szatan zostanie strącony właśnie w połowie okresu wielkiego ucisku. Po 3,5 roku zostanie strącony na ziemię. Czytamy o tym w 12 rozdziale. On zostanie strącony na ziemię, żeby zwodzić tutaj cały świat, żeby zwieść całą ziemię. I on przyjdzie, aby do niego się modlono, aby oddawano mu pokłon. Kiedy czytamy o Antychryście w drugim liście do Tesaloniczan, w drugim rozdziale, czytamy, że będzie on buntował się przeciw wszystkiemu i wynosił się ponad wszystko, co łączy się z Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci. W końcu sam zasiądzie w przybytku i wskaże na siebie, że to on jest Bogiem. To będzie ten czas, kiedy Izrael, który początkowo przyjmie go jako Chrystusa, jako Mesjasza, kiedy zrozumie, kiedy zobaczy tą obrzydliwość, że ten człowiek będzie domagał się czci dla siebie i dojdzie do tej obrzydliwości w świątyni w połowie tego okresu, kiedy szatan będzie strącony, wtedy przejrzą na oczy i wtedy zacznie się ucisk, jakiego nigdy nie było względem Izraela. Pragnienie Antychrysta jest takie, będzie takie, jakie było pragnienie szatana w niebie. On chciał odbierać cześć, której godzien jest tylko Bóg. I tego samego będzie pragnął tutaj na ziemi. I to właśnie będzie realizował przy pomocy Antychrysta. Możecie sobie otworzyć 13 rozdział objawienia, nie będziemy go teraz czytać. Natomiast chciałbym, żebyśmy spojrzeli do tekstu, bo z tego tekstu właśnie dowiadujemy się o Antychryście, że on będzie tej samej istoty co smok, to jest werset pierwszy, że będzie miał moc, która będzie pochodziła od szatana, werset drugi, że będzie cała ziemia w podziwie dla niego, w wersecie trzecim o tym czytamy. Czwarty werset mówi, że będzie powszechny kult. W piątym wersecie dowiadujemy się, że będzie miał 3,5 roku wyznaczone na panowanie, 42 miesiące. Tak jak Jezus jest dobrym pasterzem, tu będzie dokładna odwrotność i to zapowiadał Zachariasz w swoim proroctwie. W 11 rozdziale czytamy, bo oto ja wzbudzę w tej ziemi pasterza, który o zaginione nie będzie się troszczył, młodych nie będzie szukał i zranionych nie będzie leczył, a mających się dobrze nie będzie doglądał, lecz będzie jadł mięso najlepszych owiec i nawet poobrywa im kopyta. Biada nierozumnemu pasterzowi, który porzuca owce, miecz na jego ramię i na oko prawe. Ramię niech mu całkiem uschnie, a prawe oko niech całkiem ociemnieje. Tu wszystko będzie odwrotnością tego, co znajdujemy w Jezusie i w prawdziwej Trójcy. Słowo prorockie wyraźnie jeszcze stwierdza, że Antychryst będzie człowiekiem i to jest istotne, a jego liczba będzie wynosić 666. Tego nie będziemy teraz rozważać, bo teorii jest dużo. Ja mam takie przeświadczenie, że to stanie się realne, dopiero zrozumiałe w okresie wielkiego ucisku i chciałbym, żeby nikt z nas, jak tutaj jesteśmy, żebyśmy tego nie musieli rozumieć. Będzie też parę słów jeszcze o antyduchu, o fałszywym proroku, który tutaj przyjdzie na świat. Zwróćmy uwagę, że to jest zupełna odwrotność tego, co czyni Duch Święty na dzień dzisiejszy. Duch Święty przekonuje świat o tym, że jest w błędzie co do grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Fałszywy prorok będzie też przekonywał świat, on będzie zwodził świat. Za pomocą tych znaków czytamy w objawieniu w 13 rozdziale, 14 wersecie, które dano jej możliwość czynić wobec pierwszej bestii. Zwodziła ona mieszkańców ziemi, namówiła ich nawet, aby wykonali podobiznę bestii, która miała ranę na ranę od miecza, a mimo to stała się przy życiu. W 19 rozdziale czytamy: i bestia została schwytana, a wraz z nią fałszywy prorok, bo on służył jej znakami dla zwiedzenia tych, którzy przyjęli znamię bestii i pokłonili się jej podobiznie. Podobnie jak Duch Święty dzisiaj pieczętuje nasze serca i zapieczętuje oblubienicę na przyjście, na pochwycenie, tak jest mowa w objawieniu o pieczęci, która będzie wyciskana, i to właśnie fałszywy prorok będzie do tego dążył. Fałszywy prorok sprawi, że wszyscy, którzy nie są zapisani w zwoju życia, uwierzą, że Antychryst jest Mesjaszem, a wszelkie przejawy sprzeciwu będą oznaczały męczeńską śmierć. I tak jak mówiłem, ten okres dzieli się na pół, bo dojdzie do bitwy i dojdzie do strącenia szatana tutaj na ziemię. Jest objawienie, 12 rozdział mówi o tym: dlatego wesel się niebo i wy, którzy w nim mieszkacie, a biada ziemi i morzu, wstąpił do was diabeł. To się wydarzy w okresie wielkiego ucisku. Znajdujemy w objawieniu obraz siedmiu pieczęci, siedmiu trąb, siedmiu czasz. O tym dzisiaj nie będziemy rozwijać tego, bo to można by parę wykładów tylko o tym mówić, i tak tego nie zapamiętamy teraz. Natomiast chciałem tylko powiedzieć, jaki będzie efekt sądów nad narodami, które się wydarzą, bo o tym mówi objawienie bardzo wyraźnie. 9 rozdział, 20 werset i dalej. Jednak pozostali ludzie, ci, którzy nie zostali zabici przez wymienione klęski, nie opamiętali się, nie zaprzestali popełniania zła. To znaczy nadal oddawali cześć demonom oraz złotym, srebrnym, miedzianym i drewnianym bożkom, które nie widzą, nie słyszą i nie chodzą. Nie opamiętali się też w swoich morderstwach, czarach, w nierządzie i złodziejstwie. To jest podsumowanie okresu wielkiego ucisku. Izrael w tym okresie wielkiego ucisku, bo te sądy też będą dotyczyły Izraela, będzie jednak wybawiony. Ta resztka, ci opieczętowani, nie mówię, że wszyscy, ale będzie ten czas, kiedy Pan wejrzy na swoje przymierze z Izraelem, i to, co dzisiaj widzimy, to jest dopiero początek tej drogi, która niestety będzie się wykuwała w wielkim ucisku. Pan Bóg też się zatroszczy, żeby oni wszyscy nie zginęli, i nawet skróci ten czas ucisku, żeby zachować resztkę Izraela, nie całego Izraela. I w tym okresie wielkiego ucisku dojdzie też do sądu nad odstępczym Kościołem. To ostatnia rzecz, o której jeszcze chciałbym parę słów powiedzieć. Bo tak jak w czasie Antychrysta wszystko będzie odwrócone, to tak jak dzisiaj Kościół prawdziwy, opieczętowany Duchem Świętym jest oblubienicą, taki zwiedziony Kościół będzie taką oblubienicą Antychrysta w tym czasie wielkiego ucisku. To nie jest tak, niestety, że wszystkie katedry znikną i wszyscy wierzący, wszyscy, którzy nazywają się chrześcijanami, znikną. Obawiam się, czytając Słowo Boże, że nawet niektórzy nie zauważą, że Kościół instytucjonalny, światowy będzie wspierał działanie Antychrysta i będzie tą oblubienicą. Kościół Jezusa jest zapieczętowany, jest poślubiony, ma być panną czystą, ma być oddzielony od tego świata. Natomiast o odstępczym Kościele czytamy w objawieniu, w 17 rozdziale. Ten Kościół pójdzie na kompromis ze światem, zacznie uprawiać bałwochwalstwo, i czytamy: wtedy podszedł do mnie jeden z siedmiu aniołów mających siedem czasz i powiedział: chodź, pokażę ci sąd nad wielką nierządnicą. Rozsiadła się ona nad wieloma wodami. Na 5 werset: na czole jej wypisane było tajemne imię: Wielki Babilon, Matka Nierządnic i Obrzydliwość Ziemi. Ten odstępczy Kościół ostoi się przez połowę czasu ucisku, a potem zostanie zdradzony przez Antychrysta. Wszetecznica ta siedzi w wizji na bestii, czyli wskrzeszonym Imperium Rzymskim. W szczegóły teraz nie będziemy wchodzić. Natomiast widzimy, jaki wyrok na nią spadnie, i to jest objawienie 17, rozdział 16, werset i dalej. 10 zauważonych przez ciebie rogów oraz bestia to ci, którzy znienawidzą nierządnicę. Doprowadzą do tego, że zostanie spustoszona i naga. Będą jedli jej ciało i spalą ją w ogniu. Bóg bowiem poddał im myśl, że mają wykonać jeden jego plan. I oni wykonali ten plan. Przekazali swe królestwo bestii do czasu, aż się wypełnią słowa Boga. W okresie wielkiego ucisku ten sąd nad narodami, ten sąd nad zwiedzionym kościołem, te sądy się będą działy i ten okres będzie temu służył. I ten okres zakończy się przyjściem Chrystusa w chwale. Zostaje pytanie o pozostawionych, tak zwanych pozostawionych. Co z tym kościołem? W cudzysłowie kościołem. Bo kiedy czytamy przypowieści, wspominaną już przypowieść o 10 pannach, z niej można by wnioskować, że nie wszyscy, którzy dzisiaj deklarują, że szykują się na wesele, znajdą się na tym weselu. I pytanie, czy może niestety ktoś spośród nas, kto dzisiaj deklaruje, a nie daj Boże, by pozostał, by się zorientował, że nie ma tutaj już prawie nikogo. Co z wami? Co z nami? Nie chcę mówić, że z wami. Co z nimi? O, co z tymi? Może tak ustawimy naszą stronę, że jak nic nie będziemy dodawać, to konferencja się potem wyświetli po jakimś czasie i będą słuchali tych wykładów, to do nich, nie do was. Nie chcę dużo na ten temat mówić. Jutro, kiedy będziemy mówić, jak się przygotować na przyjście Pana, może o tym wspomnimy. Natomiast chciałbym tylko zasiać w nas to, żebyśmy my szykowali się na to, żeby zabrać się na wesele baranka. Żeby w nikim z nas nie było takiej myśli, a to jeszcze będę miał okazję. Jeszcze jak coś, to dobra, to ja wtedy szaty rozedrę i męczeńską śmiercią, bo tylko przez męczeńską śmierć będzie można wtedy dostąpić. Tak Słowo Boże by sugerowało. Ale na jakiej podstawie, kiedy tobie dzisiaj jest wygodnie w kościele i nie będziesz miał w sobie, nie masz takiej woli, żeby zabrać się, kiedy jesteś ostrzegany z Chrystusem, to na jakiej podstawie miałbyś wierzyć, że kiedy zacznie się wielki ucisk, to wtedy nagle odważnie pójdę za Chrystusem. Jeżeli dzisiaj nam jest ciężko, to nie łudźmy się, nie pocieszajmy się, nie uspokajajmy swojego sumienia taką myślą, że to jeszcze nie koniec. Jak zabiorą Kościół, to wtedy to trudno, no ale to jeszcze damy radę. Nie mam takiego spokoju sumienia, żeby coś takiego dzisiaj z tego miejsca powiedzieć. Nie liczyłbym na to. Postarajmy się, żebyśmy w ogóle to, o czym teraz mówiłem przez ten czas, żebyśmy to tylko teraz usłyszeli, a żeby to nie było naszą rzeczywistością. Powstańmy do modlitwy. Panie Jezu, ja chcę Ci dziękować za to, że Ty zabierzesz swoją oblubienicę i wierzę w to, jestem przekonany, rozważanie Twojego słowa mnie w tym utwierdza, Panie Jezu. Dziękuję Ci, że patrząc na Twoje słowo, patrząc na dzieje, na historię, rozważając różne rzeczy, Panie, utwierdzam się w tym, że Twoje słowo jest prawdą i że pewne rzeczy, które jeszcze niedawno wydawały się zupełnie nierealne, ja widzę, że wszystko zmierza w tym kierunku, że Twoje słowo wypełni się co do joty, Panie, i tej nadziei się chcę chwycić, Panie Jezu. Proszę Ciebie o to, żebyś zachował nasz zbór, nas tutaj, jak tutaj jesteśmy na tym miejscu, żeby ktokolwiek z nas został tutaj na ziemi, kiedy Ty przyjdziesz porwać swój Kościół. Panie, chcę znaleźć się z Tobą. Chcę, Panie, brać udział w weselu baranka, Panie. Chcę radować się w niebie, kiedy diabeł będzie strącony, a nie martwić się i płakać i zgrzytać zębami, że on będzie tutaj szalał na ziemi, wiedząc, że jego czas się kończy, Panie. Błagam Ciebie o to, żebyś nas od tego zachował, żebyśmy byli gotowi na Twój powrót, Panie. Ale chcę też Ci dzisiaj dziękować za Izrael, Panie Jezu. I chcę błogosławić ten naród, Panie Jezu. Chcę prosić Ciebie o to, żebyś ich zachował, Panie, żeby jak najwięcej osób już dzisiaj przyjęło, Panie, Twoje imię i żeby mogli znaleźć się z nami na weselu baranka, żeby nie musieli, Panie, przechodzić przez ten okres ucisku. Ale też Ci dziękuję za to, że Twoje słowo jest pełne, Panie, i Twoje przymierze jest pewne, jest stałe, Panie, i jeżeli Ty coś zaplanowałeś, to żadne okoliczności tego nie są w stanie zmienić, Panie Jezu. Dziękuję Ci, że Ty pozostajesz wierny, kiedy my nie jesteśmy wierni, Panie. I dziękuję Ci też za to, że ten czas łaski dla Żydów jeszcze nastanie, Panie. I chcę ich dzisiaj błogosławić w Twoim imieniu. Amen.